Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Na pograniczu dwóch światów. Cykl jest poświęcony kontaktom Polaków i Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym. Będzie to teraz drugi wykład z tego cyklu pod tytułem Szkoła publiczna jako polsko-żydowska strefa kontaktu. I mamy przyjemność gościć profesor Eugenię Prokopianiec, która jest historykiem literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim i specjalistką właśnie w takich zagadnieniach jak literatura i krytyka dwudziestowieczna, a szczególnie polsko-żydowskie związki kulturowe i literackie i literatura charakterystyczna dla pograniczy etnicznych. Jest też autorką ważnych prac takich jak Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, czy Pogranicze polsko-żydowskie, topografia i teksty. Bardzo się cieszymy, że przyjęła Pani nasze zaproszenie do wykładu, a teraz ja zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu i do zadawania pytań po wykładzie.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie do wzięcia udziału w wykładach w tym cyklu. Tematem mojego wykładu będzie szkoła publiczna i klasa szkolna jako polsko-żydowska strefa kontaktu. Dzieje kontaktów polsko-żydowskich opisywać można przedstawiając zmieniające się przestrzenie współobecności, stykania się, komunikowania Polaków i Żydów. W takim topograficznym ujęciu modernizacyjne zmiany na przykład ujawniałyby się poprzez pojawienie się obok takich tradycyjnych miejsc kontaktów ekonomicznych jak plac targowy, karczma, sklep czy warsztat rzemieślniczy, nowych miejsc kontaktów, kontaktów kulturalnych i edukacyjnych, takich jak sala koncertowa czy teatralna, salon, klasa szkolna, audytorium uniwersyteckie. Dziś podejmę się takiego opisowego zadania, ale w skromnym i wycinkowym zakresie, opowiadając o jednej z najważniejszych, moim zdaniem, stref nowoczesnego polsko-żydowskiego kontaktu, o przestrzeni klasy szkolnej, ale co ważne i co chcę podkreślić, klasy szkoły publicznej, gdzie Polacy i Żydzi zasiadali obok siebie często w tych samych ławkach. Uwzględniające problem relacji polsko-żydowskich, badania nad szkolnictwem prowadzone są dzisiaj u nas przede wszystkim przez historyków, w tym przez historyków instytucji edukacyjnych. Przypominam tutaj dwie ważne dla historii instytucji edukacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym prace Stanisława Mauersberga, Komu służyła szkoła w II Rzeczpospolitej i szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939. Jednak kontakt szkolny jest przecież także, i to jest stanowisko, które ja reprezentuję, zjawiskiem kulturowym. Oprócz tego jest też sytuacją, która stanowi przedmiot indywidualnego doświadczenia uczestników kontaktu. Wpisuje się więc z jednej strony w porządek kulturowy, który ukonstytuowany jest społecznie, a z drugiej w porządek przeżywany przez ludzi. I właśnie w takich dwóch perspektywach chciałabym o tym kontakcie i o przestrzeni tego kontaktu dzisiaj mówić. W opisie skupię się na okresie międzywojennym, ale w razie potrzeby cofać się będę przed rok 1918. Odwołam się do dwóch rodzajów źródeł, to zapowiadał tytuł wykładu, do fotografii i narracji, głównie do literatury dokumentu osobistego i prozy o charakterze autobiograficznym, prozy w języku polskim. Zaznaczam to już na wstępie. Jako instytucja edukacyjna szkoła wiąże się ściśle z kulturą. Najbardziej ogólne ramy tego związku przedstawia w swoim projekcie antropologii edukacyjnej Jerome Branner. W skrócie jego stanowisko wypunktowuje tu w akapicie górnym, który przekonuje, że edukacja nie stanowi wyspy, ale część złożonego kontynentu kulturowego i jest bardzo złożonym, wielowymiarowym procesem dopasowywania kultury do potrzeb jej członków i jej członków i rodzajów ich wiedzy do potrzeb kultury. Dostarczając ludziom umiejętności, sposobów myślenia, przeżywania, wyrażania się, edukacja nie ma charakteru neutralnego. Jest w sposób oczywisty zakorzeniona w rzeczywistości społecznej, ideowej, politycznej. Brunner uważa, że szkoła to wejście w kulturę, a nawet radykalniej to formułuje, szkoła sama jest kulturą. Właśnie dlatego konflikty wokół systemów edukacji dają dobry wgląd w zagadnienia kultury, a szkolne programy i modele działania mogą łagodzić lub zaostrzać wszelkie kłopoty z kulturą. Klasa szkolna, która przez Branera traktowana jest jako społeczność wzajemnego uczenia się, wywiera na jednostkę wpływ zarówno ze względu na dokonującą się w jej przestrzeni interakcję czy wymianę symboliczną, jak i przez swój klimat, w którym odzwierciedlają się przyjęte, a często nieartykułowane wprost wartości kulturowe. System nauczania ma kluczowe znaczenie dla utrzymywania ciągłości systemu kultury, ponieważ tu odwołuje się do innego autorytetu badającego związki kultury i systemów edukacji, Pierre'a Bourdieu. To właśnie szkoła konserwuje, wdraża i uświęca, to jest formuła Bourdieu, kulturę dominującą, kulturę oficjalną. Jest miejscem nabywania schematów myślenia, percepcji, oceny, działania. Stanowi przestrzeń społecznej i kulturowej reprodukcji, obszar, gdzie dokonuje się odtworzenie systemu społecznego i dystrybucja kulturowego kapitału. Ważnym elementem stosunku do kultury dominującej jest, zdaniem Bourdieu, stosunek do języka. Akcentuję ten wątek w teorii Bourdieu, bo on jest bardzo istotny dla opisu klasy szkolnej jako strefy kontaktu polsko-żydowskiego. Szkoła narzuca normy i kryteria poprawności, które przesądzają o wartości kodów językowych dostępnych rozmaitym grupom. Można zatem uznać, że klasa szkolna odtwarza w mikroskali społeczne i kulturowe wzory, które obecne są w makroskali. Przede wszystkim etniczne hierarchie, kulturowe relacje, społeczne uwarstwienie, modele międzygrupowych stosunków. Przestrzeń klasy podlega władzy państwa, podlega polityce kulturowej państwa. Podobnie jak szersza arena społeczna, także szkolna mikroarena może być obszarem konfliktu i współpracy różnych grup, ich izolacji, segregacji, dyskryminacji, dominacji i podległości. Może być domeną sprawowania władzy symbolicznej, dyskursywnego wykluczenia. W opisie szkolnego kontaktu polsko-żydowskiego niezwykle przydatna okazać się może moim zdaniem kategoria strefy kontaktu. Jest to kategoria antropologiczna wprowadzona przez amerykańską badaczkę Mary Louise Pratt, która definiuje strefę kontaktu jako społeczną i kulturową przestrzeń, w której dochodzi do spotkania i ustanowienia kontaktu między grupami wcześniej izolowanymi. Zajmują one w tej przestrzeni nierównorzędne pozycje, a strefa kontaktu okazuje się zarówno obszarem doświadczania przymusu, nierówności, konfliktu, jak i koegzystencji, interakcji, współobecności, rozumienia i działania. Za zastosowaniem tej kategorii w badaniach nad szkołą publiczną i obecnością Polaków i Żydów w jej przestrzeni przemawia przede wszystkim fakt, że kontakt Polaków i Żydów w przestrzeni szkolnej klasy był takim właśnie, jak definiuje to Pratt, spotkaniem ustanawiającym relacje pomiędzy grupami wcześniej od siebie izolowanymi. Warto przypomnieć w tym miejscu opinię Majera Bałabana, który rozpatrując uwarunkowania żydowskiej odrębności w wiekach XVI i XVII wymieniał wśród głównych czynników separację instytucji edukacyjnych. Pisał, to jest cytat z Dziejów Żydów w Galicji i Rzeczpospolitej Krakowskiej, przyczynę kulturalnej odrębności stanowiła odrębność życia, stanowiły kahały i szkoły. Do szkół publicznych, to jest parafialnych i katedralnych, Żydzi w ogóle nie chodzili. Już synod budeński wyraźnie tego zakazywał. Akademia Krakowska od samego początku Żydów nie przyjmowała. Nie dziw wtedy, że zewsząd odganiani musieli Żydzi wytworzyć własne szkoły, własne akademie, w których wykładano jedynie Talmud. Zniesienie tej separacji instytucji edukacyjnych zakładały modernizacyjne projekty, które traktowały szkolną interakcję jako pierwszy krok ku zbudowaniu szerszej wspólnoty. W XIX-wiecznych programach integracjonistycznych i wystąpieniach proasymilatorskich, tutaj kilka cytatów z tych tekstów, kładziono nacisk zarówno na emancypacyjne, europeizacyjne aspekty wspólnej szkolnej edukacji, jak i na jej aspekty unifikujące, integracyjne. O konieczności szkolnego kontaktu i radykalnych środkach jego wprowadzania w roku 1866 pisał redaktor Izraelity Samuel Peltin. Jedynym i najdzielniejszym środkiem do oświecenia ludu żydowskiego u nas jest odcięcie rodzicom arbitralnej władzy w wychowaniu ich dzieci i zniewolenie pod przymusem do posyłania tych dzieci do szkół publicznych. W ostatniej dekadzie XIX wieku lwowski literat Juliusz Starkel, związany z Fundacją Barona Hirsza, przekonywał w jednej z propagandowych broszurek, że możliwość towarzyskiego stykania się już w wieku młodzieńczym jest najważniejszą podstawą asymilacji, do której w sprawie żydowskiej dążymy. W innych pracach, też takich popularnych pracach beletrystycznych, opisywał szeroko pożytki, które mogą płynąć ze szkolnego kontaktu dla życia społecznego i wzywał, żeby dzieci uczyły się razem, bo chociaż Boga odmiennie chwalą, razem mogą wyrosnąć na obywateli tego samego kraju. Na pierwszym walnym zjeździe Polaków wyznania mojżeszowego w roku 1919 mówcy prognozowali, że to właśnie dzięki polskiej szkole, cytuję, ludność żydowska rozwijać w sobie będzie pierwiastek swojskości i zżywać się stopniowo z kulturą polską. Chwalili też gorąco wszelkie dążenia do stworzenia szkoły dostępnej dla wszystkich obywateli, bez różnicy wyznań i kroki, które zmierzały, cytuję, do pociągnięcia masy żydowskiej do kultury ogólnoeuropejskiej i do kultury polskiej. Amalgamacyjną, jak pisał, integrującą funkcję szkoły publicznej wskazywał w swoich analizach strategii instytucji emancypacyjnych Arthur Eisenbach, który zauważał jednak również, że zasadniczo liczba młodzieży żydowskiej w publicznych szkołach królestwa nie była wysoka i cytuję, powodem tego była między innymi nieprzyjazna atmosfera szkolna. fakt, że odmienny ubiór i inne cechy chłopców żydowskich wystawiały ich na uszczypliwe docinki i szyderstwa. Również w Galicji, gdzie od schyłku lat 60. XIX wieku funkcjonował system powszechnego szkolnictwa polskiego, dostrzegano, że nie zawsze wspólna szkoła sprzyja integracji i nie zawsze pozwala na przezwyciężenie separacji grup. Jedną z najwnikliwszych analiz mechanizmów pojawiających się w tej wspólnej przestrzeni szkolnej przedstawił Ostap Ortwin, bardzo wybitny krytyk literacki, ale też, o czym rzadko się pamięta, czynny działacz i publicysta asymilatorski, który w roku 1912 na łamach tygodnika integracjonistycznego wydawanego we Lwowie Jedności pisał o ambiwalencji szkolnego kontaktu. To jest dłuższy cytat, ale bardzo interesująca analiza. Rokrocznie opuszczają ławy naszych szkół średnich nowe zastępy młodzieży żydowskiej, które wchodząc w życie publiczne zasilają rzesze wyznawców syjonizmu w kraju. Po kilkunastoletnim pobycie w polskich zakładach wychowawczych pod kierownictwem polskich władz i nauczycieli, spędziwszy dzieciństwo całe i sporą część młodości na wspólnym pożyciu z współtowarzyszami rdzennie polskiego pochodzenia, młodzież ta wychodzi ze szkół, jeśli nie wrogo usposobiona, to co najmniej z uczuciem obojętności wobec idei polskiej, w każdym zaś razie w praktyce uprawiająca następnie politykę ciągłego antagonizmu czy współzawodnictwa z poczuciem narodowym polskości. W całej atmosferze szkolnej tkwią czynniki psychologiczne, które składają się na to, iż młodzież żydowska, zamiast przyswajać sobie na ławach szkolnych polskie uczucia narodowe, polski system wartości moralnych odstręcza się od nich radykalnie. Źródłem tego była, jak pisał Ortwin, dyskryminacja, budząca, cytuję, w młodzieży żydowskiej poczucie odrębności, dając jej na każdym kroku w sposób dotkliwy odczuć przynależność do innego środowiska. Pobyt w szkole średniej jest dla wrażliwej duszy młodego Żyda jednym pasmem udręczeń, uraz, upokorzeń. Pod wpływem krzywd moralnych tu doznawanych, młodzież żydowska musi dochodzić do uświadomienia sobie swego upośledzonego stanowiska w stosunku do społeczeństwa tu doznawanych. Zamiast być czynnikiem polonizacji, konkludował Ortwin, szkoły polskie w Galicji stają się, to jest cytat jego artykułu, fabrykami syjonizmu. Galicyjscy publicyści należący do obozu integracjonistycznego sporo pisali o szczególnej roli nauczyciela, nauczyciela mogącego łagodzić antagonizmy rodzące się w klasie, a zwłaszcza oddziaływać na co najmniej otamowanie agresywnego antyżydowskiego dyskursu. Na łamach tej samej jedności wzywano więc na przykład nauczycieli, by, cytuję, miana Żyda nie używać tak, że rozumiane jest jako coś mniej wartościowego. Z nomenklatury pedagoga miano to zniknąć powinno, aby się w duszę ucznia nie wpijała od pierwszego zarania wiara i przekonanie, że Żyd to coś niegodnego, niedobrego, czym piastunki w bajkach swoje dzieci straszyły. Podobne głosy odzywały się znacznie donośniej w okresie międzywojennym. Zwolennicy Narodowej Szkoły Żydowskiej podkreślali na przykład, że tylko ona zapewnić może właściwe warunki kształcenia, bo jedynie tam dziecko żydowskie nie odczuwa, cytuję, brutalnych wybuchów nienawiści, która zatruwając duszę dzieci polskich gotuje piekło cierpień moralnych, a czasem i fizycznych dziecku żydowskiemu przy pierwszych jego krokach poza domem rodziny. Jak już zaznaczyłam, polsko-żydowski kontakt szkolny powiązany jest wielorako z nowoczesnością, zarówno polską, jak i żydowską. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że szkoła to w epoce nowoczesnej jedna z najważniejszych agend społecznych i kluczowych instytucji narodowego państwa. Ze względu na funkcję, tu przywołuję to sformułowanie Bourdieu, konserwowania, wdrażania i uświęcania kultury dominującej, ze względu na funkcję reprodukowania wartości i symboli wspólnotowych, polska szkoła publiczna jest dla dzieci żydowskich nade wszystko przestrzenią akulturacji. To tu, pod okiem nauczyciela, razem z dziećmi polskimi, młodzi Żydzi poddani zostają wspólnemu, dyscyplinującemu treningowi kulturowemu. Jednak ich pozycja w szkolnej przestrzeni kulturowej jest szczególna. Dzieci żydowskie włączone są w proces akulturacji, proces budowania nowej całości z elementów kultury własnej grupy i elementów kultury grupy, z którą się kontaktują. Dzieci polskie natomiast uczestniczą w enkulturacji, procesie uczenia się kultury własnej grupy. Publiczna szkoła polska jest też dla dziecka żydowskiego szczególną przestrzenią językowej interakcji, instytucją, która ma wyposażyć je w znajomość języka nieżydowskiego otoczenia, zatem w kapitał lingwistyczny, który, jak to określa Bourdieu, nie tylko przynosi dochód w szkole, ale decyduje o pozycji na szerokiej arenie nowoczesnego społeczeństwa. Z drugiej strony należy też pamiętać, że to żydowska nowoczesna rewolucja, jak nazywa procesy modernizacyjne dokonujące się w Europie Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku Benjamin Harshaw, stworzyła jednostkom możliwość swobodnego wyboru pomiędzy aktywnością w instytucjach wchodzących w obręb wielojęzycznej kultury żydowskiej, a aktywnością w instytucjach kultury nieżydowskiego otoczenia. Wybór nieżydowskiej szkoły, wybór publicznej polskiej szkoły należał do tego właśnie pola decyzji. Szczególną wagę miał on zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy to obok publicznego, powszechnego polskiego szkolnictwa państwowego rozwijała się sieć społecznych, prywatnych szkół żydowskich, reprezentujących różne ideowo-polityczne orientacje i oferujących jako wykładowe języki polski, hebrajski, jidysz, bądź przyjmujących rozwiązania utrakwistyczne. Stosunek do polskich szkół stał się w dwudziestoleciu międzywojennym przedmiotem gorących publicznych dyskusji w środowiskach żydowskich. Rozważano motywy opcji polskiej edukacyjnej. Jako jeden z najważniejszych wskazywano motyw ekonomiczny, ale z całą pewnością nie był to motyw jedyny czy motyw przesądzający. Co znamienne, w dwudziestoleciu międzywojennym polsko-żydowski kontakt szkolny bywał ostro krytykowany przez środowiska pragnące utrzymać poprzednie izolacjonistyczne status quo, gotowość do przeciwdziałania mu i obrona pozycji separatystycznych pojawiały się po stronie polskiej, na przykład tam, gdzie ostrzegano przed niebezpiecznym religijnym, cytuję, mieszaniem innowierczych dzieci i nauczycieli z nauczycielami i dziećmi katolickimi. Trzeba dodać, że również po stronie żydowskiej odzywały się głosy wzywające do separacji, do wspierania odrębnych szkół powszechnych dla dzieci żydowskich, I apele o wycofywanie dzieci żydowskich ze szkół, w których uczą się wspólnie z dziećmi polskimi. Tutaj jednak głównym motywem było zagrożenie narastającą atmosferą antysemickiej dyskryminacji. Była chęć uchronienia dzieci przed zetknięciem się z nieprzyjaznym środowiskiem. Tutaj informacje właśnie o tych procesach akulturyzacyjnych, transkulturacyjnych, krótko o znaczeniu języka. I teraz przejdziemy do świadectw szkolnego polsko-żydowskiego kontaktu, pierwszego typu świadectw fotografii. Polsko-żydowski kontakt szkolny utrwalony został w rozmaitych świadectwach. W jego opisie odwołam się do dwóch rodzajów źródeł, fotografii i opowieści. Fotografie szkolne odnaleźć można w różnych kolekcjach, także w kolekcjach muzealnych, również w naszym muzeum. Kolekcje takich zdjęć się znajdują. Bardzo dziękuję magistrowi Michałowi Majewskiemu za pomoc i wskazanie mi kilku interesujących fotografii, powiem, które to właśnie fotografie pochodzące z zbiorów naszego muzeum. Stanowią też fotografie szkolne sporą część zbioru zgromadzonego przez Fundację Shalom, zbioru zaprezentowanego wpierw, pamiętamy zapewne wszyscy, na głośnej wystawie, a następnie reprodukowanego w części w albumie I ciągle widzę ich twarz. W kolekcji Shalom odnajdujemy fotografie klas, do których odnotowane to jest starannie w komentarzach, uczęszczały dzieci żydowskie i polskie, na kresach zaś żydowskie, polskie, ukraińskie czy białoruskie. Część zdjęć przechowana została przez ocalonych, część jednak przez Polaków, klasowych kolegów chroniących fotografie ślady i pamiętających imiona żydowskich rówieśników. Dział, w którym zamieszczone są fotografie szkolne, zatytułowany jest w albumie Pamiętam niektóre imiona. W przeciwieństwie do innych działów zbioru, w których spotykamy zdjęcia anonimowych ludzi, niezidentyfikowanych miejsc, odbitki z przypadkowo odnalezionych klisz, większość fotografii szkolnych opatrzona jest datami i lokalizacjami precyzyjnymi. Tutaj mamy szkołę. Zdjęcie ze szkoły w Skrysiczynie nad Bugiem, to jest koło mandolinistów, uczniowie ukraińscy, żydowscy i polscy grają w tym zespole. Miejscowość Kozowo na Podolu, też klasa wielonarodowa. To już z innego źródła, z książki Szymona Redlicha, Gimnazjum w Brzeżanach, też polsko-żydowskie grono uczniów otacza nauczyciela, również Gimnazjum w Brzeżanach, nauczyciela, młodzież. Tutaj jedno z najsłynniejszych zdjęć takich szkolnych, polsko-żydowskich, zapewne Państwo już się z nim zetknęli, to jest zdjęcie z Państwowego Gimnazjum w Drohobyczu, gimnazjum imienia Władysława Jagiełły. Data jest tutaj bardzo precyzyjna, 19 maja 1934 roku. Bruno Schulz pośrodku pracowni robót ręcznych wśród uczniów, którzy wykonują ćwiczenia albo pozują z narzędziami do fotografii w takiej bardzo charakterystycznej pozie. Unika zarówno spojrzenia w obiektyw fotograficzny, jak i
nie patrzy na nikogo, z uczniów. Mnie znane są inne szulcowskie szkolne zdjęcia. To jest zdjęcie Szulc w gronie pedagogów gimnazjum, to jest też grono polsko-żydowskich nauczycieli. Postać jego jest tutaj niewyraźna, po prawej w górnym rzędzie, w takim półmroku. I jeszcze jedno zdjęcie szulcowskie, takie nietypowe. Fotografia Bruno Schulz, uczniowie Drohobeckiego Gimnazjum. No, też grono uczniów polskich i żydowskich. Wiemy dzisiaj ze świetnej książki o uczniach Szulca Wiesława Budzyńskiego, że to grono uczniów właśnie było takim gronem Wiesza. Zdjęcia zebrane w kolekcjach, eksponowane na wystawach, reprodukowane w albumach czy książkach, bo tutaj też Państwo widzieli zdjęcia z książki Szymona Redlicha, to zdjęcia, które wydobyte zostały z prywatnych archiwów i stały publicznie dostępne. Zdjęcia, które zmieniły swoją funkcję w sposób radykalny, nie oglądane tylko przez krąg rodziny, znajomych, osób znających kontekst, w którym zdjęcie powstało, ale dostępne też odbiorcom nie związanym zupełnie z rejestrowanym na zdjęciu światem, odbiorcom nie mającym dostępu do znaczenia zdjęcia bez systemu dodatkowych informacji. Do tego efektu przemieszczenia pomiędzy sferą prywatnego życia i publicznego odczytania dołącza się efekt, który przez Rolanda Bartha nazywany jest efektem oddzielenia przez historię. Patrząc na zdjęcia tego rodzaju, pozbawieni komentarza, możemy skonstatować tylko niedostępność przeszłości i nasze wykluczenie z niej. Te uniwersalne mechanizmy, o których mówię, opisywane przez klasyków studiów nad fotografią, mają w przypadku szkolnych zdjęć polsko-żydowskich szczególne znaczenie, które chciałabym tutaj skomentować. W albumie Ciągle widzę ich twarze, na zdjęciach wielonarodowych klas, podpisy wskazują dzieci żydowskie. Wskazanie nie zawsze ma formę podania imienia czy nazwiska osoby widniejącej na fotografii. Niekiedy to skomentowanie sprowadza się wyłącznie do informacji. To jest podpis pod tym właśnie zdjęciem. Pomyślcie Państwo, Oświęcim, rok szkolny, prawda, 1915-16. Podpis następujący. Wśród uczennic są cztery Żydówki. W pierwszym rzędzie od prawej pierwsza i druga dziewczynka, w drugim rzędzie piąta i szósta. Żydówką jest również nauczycielka, ta, która stoi niżej, blisko dziewcząt. To wskazanie wydało się opisującemu chyba niedostateczne, bo na fotografii, zauważcie Państwo, czyjaś ręka pieczołowicie naznaczyła żydowskie dziewczynki i nauczycielkę dużymi czerwonymi krzyżykami. Konieczność takiego oznaczenia, naznaczenia Żydów, zewnętrznie nie odróżniających się w żaden oczywisty sposób od Polaków, sygnalizuje istotny problem, który pojawił się w międzywojennej klasie szkolnej. Mianowicie kłopoty z żydowską różnicą, która w publicznej przestrzeni wielonarodowej szkoły często nie była już jak dawniej społecznie widzialna, nie wyrażała się w odrębności stroju, uczesania i wyglądu. Taka odrębność charakterystyczna była dla międzywojennych szkół żydowskich. Tutaj kilka zdjęć. To jest zdjęcie z Jeszywy Lubelskiej. To jest zdjęcie z hederu dla dziewcząt. To jest zdjęcie z hederu dla chłopców. Tutaj ta różnica jest widoczna. Nie udało mi się znaleźć, jeżeli ktoś miałby informację o takich zdjęciach, będę bardzo wdzięczna, fotografii, na których pojawiałyby się dzieci polskie u boku dzieci żydowskich właśnie ubranych w stroje tradycyjne, chociaż taki obraz szkoły wielokulturowej międzywojennej odnaleźć możemy w literaturze dla dzieci, w takich pedagogicznych czytankach czy wierszykach, jak ten wierszyk Hanny Mortkowicz-Olczakowej z jej książki 30 kolegów z całej Polski, w której żydowski chłopiec z Kazimierza, o którym się mówi nasz kolega, prawda? Ktoś, kto wspólnie z nami zasiada w szkolnej ławie, jest właśnie ubrany w taki tradycyjny strój. Najczęściej zdjęcia, z którymi mamy do czynienia w zbiorach, o których mówię, to właśnie takie zdjęcia, w których żydowskie dzieci nie odróżniają się strojem, uczesaniem od dzieci polskich. To jest fotografia z autobiografii Henryka Foglera. On tutaj sam siebie oznacza na tej fotografii klasy gimnazjalnej, Gimnazjum Świętego Jacka w Krakowie, bardzo znane tam właśnie wielu też polsko-żydowskich autorów, podobnie jak Fogler uczęszczał. Ten problem nieoczywistości różnicy pomiędzy Polakami i Żydami, zamazywania się różnic pomiędzy Polakami i Żydami w przestrzeni klasy szkolnej, znajduje bardzo celną puentę we wspomnieniowej prozie Juliusza Kadena-Bandrowskiego, który zauważa, cytuję, że koledzy szkolni, choć byli Żydami, to jakby nimi nie byli. By wskazać i rozdzielić Żydów i nieżydów, konieczny jest zabieg wtórnego wyodrębnienia ich ze względnie ujednoliconej całości. Nieoczywistą i problematyczną różnicę trzeba wyłonić z tego, co podobne, oddzielając to, co zostało połączone. I to właśnie okazuje się niemożliwe bez posiadania klucza szczególnej prywatnej wiedzy, niedostępnej zdystansowanemu, odciętemu od rejestrowanego świata obserwatorowi. Podobnie bez takiej zewnętrznej wiedzy nie jesteśmy w stanie zinterpretować tego zdjęcia. Ja właśnie dziękuję bardzo magistrowi Majewskiemu za wskazanie mi tego zdjęcia. Ono pochodzi ze zbiorów naszego muzeum. To jest zdjęcie dzieci ze szkoły żydowskiej, z tak zwanej szabasówki, które, spójrzcie Państwo, znajdują się w przestrzeni zdominowanej przez polskie symbole. Poczet królów polskich, Matejki na ścianie, prawda? Gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest szabasówka, to nie bylibyśmy w stanie odgadnąć, co to zdjęcie przedstawia. I podobnie rzecz ma się z kolejnym zdjęciem. To jest zdjęcie zachowane w zbiorach żydowskich. Jest tutaj grupa uczniów w polskich strojach. No i też nie wiemy, prawda, czy to są dzieci polskie, czy tutaj są dzieci polskie i żydowskie, prawda? Ten symboliczny, to symboliczne zagospodarowanie przestrzeni polskimi znakami jest bardzo charakterystyczne. Przepraszam. Tak. Zbiór szkolnych fotografii zgromadzonych przez Fundację Shalom zawiera wyłącznie zdjęcia dwudziestowieczne. Od początku XX wieku wyraźnie też zbiera nurt literackich opowieści, w których pojawiają się motywy polsko-żydowskiego szkolnego kontaktu. Tworzą ten nurt przede wszystkim literatura dokumentu osobistego, autobiografie, wspomnienia. Tworzą też takie świadectwa z drugiej ręki, proza o nacechowaniu autobiograficznym. Wybieram
z niego i skomentuje autobiograficzne powieści i kilka wspomnień, które wydają mi się szczególnie interesujące. Jako przestrzeń akcji szkoła pojawia się w dylogiach dwóch autorów, popularnego międzywojennego prozaika, felietonisty, dramatopisarza Zygmunta Nowakowskiego i wybitnego polskiego prozaika, powojennego Juliana Stryjkowskiego. Dylogie obu tych autorów są oparte na schemacie Bildungsroman, są opowieściami o wyraźnym autobiograficznym tonie, których bohaterowie, chłopiec polski, chłopiec żydowski, wychodzą poza krąg rodzinny, w szerszy świat, gdzie przeżywają formujące ich społeczne doświadczenia. Dla obu inicjacja szkolna wiąże się przede wszystkim z wejściem w świat różnic kulturowych, religijnych, narodowych. U Nowakowskiego doświadczenie różnicy ujawnia ambiwalencję lęku i fascynacji. Co znamienne, doświadczenie to dotyczy głównie sfery religijnej. Polski chłopiec odkrywa nieoczywistą na pierwszy rzut oka odrębność Żydów dopiero na lekcji religii, kiedy okazuje się, że nie czynią znaku krzyża i nie modlą się razem z katolikami. Odrębność dzieci żydowskich zadekretowana zostanie powtarzającym się rytualnie aktem ich odłączenia od klasowej grupy. Rozpoczynając lekcję religii, katecheta komentuje wyjście z klasy żydowskich chłopców biblijną frazą i pokolenie Judy opuściło Dolinę Nilu, kierując się ku ziemi obiecanej. Przyczyniając się w ten sposób do unaocznienia i wyeksponowania różnic, szkoła pozostaje jednak w tej opowieści wciąż obszarem niwelowania kulturowego dystansu, przełamywania społecznej izolacji. To w przestrzeni klasy możliwe jest sąsiedztwo, przemieszanie Polaków i Żydów rozdzielonych w przestrzeni miasta. Bohater Nowakowskiego eksponować będzie ten właśnie aspekt szkolnego kontaktu. Mówi, widywałem dużo Żydów i kupowałem w sklepach żydowskich, ale pierwszy raz siedzę koło Żyda, bo na plantach wybierało się zawsze takie ławki, żeby z nimi nie siedzieć. Ta odmienność organizacji mikroprzestrzeni szkoły i makroprzestrzeni społecznej miasta podkreślona zostaje dodatkowo w takim rozbudowanym, interesującym epizodzie wędrówki chłopca przez Kraków, który okazuje się takim miastem sfer polskich, żydowskich, bezpiecznego polskiego swojskiego centrum, sfery przejściowej, strasznych bram na Grodzkiej i Stradomiu i żydowskiego matecznika na Kazimierzu. Jak utrzymują antropologowie, kulturowy kontakt nie musi wiązać się z komunikacją, a to ona właśnie ma charakter scalający. Ostatecznie udziałem bohaterów Nowakowskiego jest napięcie pomiędzy zbliżeniem, jakie narzuca organizacja przestrzeni klasy, a wniesionymi do tej przestrzeni przez uczniów wzorami społecznego dystansu. Napięcie pomiędzy tendencjami integracyjnymi i izolacjonistycznymi. Ważna w budowaniu tego napięcia jest też hierarchia etniczna i społeczna. Nawet w tolerancyjnej religijnie polskiej rodzinie nie ma zgody co do tego, czy Polacy powinni odwiedzać domy żydowskie i czy w towarzyskim obcowaniu z Żydami obowiązują ich identyczne reguły grzecznościowe jak w obcowaniu z Polakami. Do natury międzygrupowej komunikacji odsyła wprowadzenie i reprodukowanie w przylądku Dobrej Nadziei i Rubikonie dwóch podstawowych polskich dyskursów, w których obecni są Żydzi. Dyskursów, z którymi zetknąć musi się każde mówiące po polsku dziecko. Są to religijny dyskurs katolicki, w którym Żydzi są ludem biblijnym, oraz potoczny dyskurs antysemicki, w którym obsadzeni są w roli wrogów Chrystusa, a w bardziej radykalnej wersji trucicieli, morderców, żądnych krwi chrześcijańskich dzieci i wyczekujących na okazję do dokonania rytualnego mordu. Mówię o tym, bo motyw rytualnego mordu pojawia się właśnie w tej opowieści Nowakowskiego. W typowy dla prozy polskiej sposób, zabieg taki pojawiał się już w prozie XIX-wiecznej, dyskurs antysemicki wprowadzony jest przez Nowakowskiego głównie, chociaż nie wyłącznie, jako dyskurs ludowy. Budzące w dzieciach grozę historię o Żydach, w tym opowieść o mordzie rytualnym, opowiada ogarnięta antysemicką fobią służąca, która zapewnia, że na jej oczach dwóch starych Żydów w Jupicach porwało małego chłopczyka i uciekło z nim do jakiejś bramy przy Grodzki. Inteligencka rodzina ostentacyjnie dystansuje się wobec tych opowieści. Ta technika antysemickiego cytatu przypomina wskazywane przez Joannę Tokarską-Bakir charakterystyczne dla legend o krwi nakładanie się dwóch narracyjnych perspektyw obecnych w głosie wykształconego autora, który zapożyczył opowieść. W kilku jednak epizodach dystans ten zostaje zniesiony i tego samego, co lud narzędzia antyżydowskich szykan, używa społeczna elita, także nauczyciele szkolni. Opowieść Nowakowskiego pokazuje, jak bezpośredni szkolny kontakt w grupie rówieśników wpłynąć może na posługiwanie się takimi dyskursami, jak stanowić może impuls do podważenia i zakwestionowania nieprzystających do doświadczenia negatywnych stereotypów. Nie jest jednak to opowieść skomponowana wedle dydaktycznego i optymistycznego scenariusza. Scenariusza, który by pokazywał prostą drogę od izolacji do integracji, od obcości do więzi. Co krok, jakby mimochodem, ujawniane są bowiem w tej opowieści uporczywe pokłady agresji i niechęci, które ukryte są w samej polszczyźnie. W dziecięcych sporach i kłótniach polszczyzna szybko i łatwo okazuje się językiem raniącym Żydów. W przylądku Dobrej Nadziei Rubikonie pojawia się jeszcze jeden aspekt posługiwania się językiem. Wspólne żydowskie i polskie posługiwanie się polszczyzną. Z jednej strony uwaga skupia się na różnicy użycia języka ujawniającej się w błędzie, w niedostatku lingwistycznej kompetencji. Błąd sygnalizuje tu brak. Brak, który odwołuje się do znanej formuły Edwarda Glisa, nie polega na nieznajomości jakiegoś języka, lecz na nieopanowaniu dostatecznym języka zawłaszczonego. Okazuje się więc ten brak ostatecznie jednym z wariantów braku, który odróżnia i naznacza obcego. I to właśnie obcy nie mówi, jak nas przekonuje Derrida, nigdy jednym językiem. Jego język zawłaszczony nie jest nigdy czysty. Artykulacja, akcent, ton, nie treść sygnalizują problem ścierania się z językiem w ogóle, niejednoznaczne, ambiwalentne usytuowanie wobec niego. Polszczyzna żydowskich bohaterów Nowakowskiego naznaczona jest głęboko utajonymi, ale niewymazywalnymi śladami jidysz. Śladami tak charakterystycznymi, iż kiedy ujawniają się w pewnych okolicznościach, Polacy mają wrażenie, że żydowscy koledzy, mówiąc po polsku, właściwie mówią w żargonie. W narracji pojawiają się też określenia typowe dla polskiej percepcji artykulacji jidysz. Mówiący jidysz syczy, harczy, pieni się. Z drugiej strony żydowskich uczniów wyróżnia u Nowakowskiego wyszukany stosunek do polszczyzny, dążenie do doskonałości, wypowiadaniu się postrzegane często, Pierre Bourdieu zwraca uwagę na to w swoich analizach, jako taka ostentacja kogoś, kto jest świeżym przybyszem, taka ostentacja nowobogackiego. Widziany w innej perspektywie problem języka jest też kluczowy w dylogii Głosy w ciemności i Echo Juliana Stryjkowskiego. Bohater tej dylogii, syn pobożnego Mełameda, wychowany w domu mówiącym jidysz, zamienia, jak wielu innych chłopców ze sztetl w jego czasach, hederowe lekcje hebrajskiego na szkolne lekcje polskiego. Przekracza próg szkoły i próg polskiego świata, znając zaledwie kilka polskich słów. Nowy instytucjonalny porządek, nowy habitus, niezrozumiały język, nieznany alfabet, którego znaki będzie nieustannie odnosił i porównywał do liter hebrajskich, to pierwsze kulturowe bariery, na jakie się natknie. Deficyty kodów kultury, znajomość reguł zachowania, norm języka, znaków pisma będą jednak mniej istotne w porównaniu z barierą religijną. Kluczowym symbolem obcości przestrzeni, w jakiej się znalazł chłopiec, okazuje się wiszący na ścianie szkolnej klasy krzyż. Krzyż na jawie budzący paniczny lęk przed popełnieniem grzechu bałwochwalstwa, a w snach powracający jako symbol zagrożenia. W tych okolicznościach pierwsze spędzone w szkole dni są dla dziecka przede wszystkim okresem poszukiwania w przestrzeni obcości enklaw tego, co swojskie, poszukiwania wspólnoty opartej, że posłużę się formułą Georga Simla, na wspólnych różnicach. Podobnie jak w opowieściach Nowakowskiego, także u Strójkowskiego przestrzeń szkoły rewiduje i znosi utrwalane poza nią separacyjne podziały, a bohater po raz pierwszy zbliży się do obcego, siadając u jego boku w szkolnej ławce. Bohater Strójkowskiego zrobi to jednak niechętnie, z oporami, szybko też przeniesie się do swoich. Niezależnie od tego gestu wycofania społecznego, szkolna edukacja stanie się wstępem do akulturacji, a w dalszej konsekwencji do polonizacji. Brak bliższego kontaktu z polskimi rówieśnikami zastępuje i rekompensuje bowiem intensywny kontakt z polskością symboliczną. Przeżywający zagubienie w polskich dzielnicach miasta mały bohater coraz pewniej zadomawiać się będzie w polskim języku i literaturze. Okazuje się, socjologowie na to zwracają uwagę, że akulturacja nie musi być koniecznie powiązana ze społeczną więzią. W finałowej scenie Echa chłopiec wystąpi podczas popisu szkolnego jako recytator modlitwy polskiego dziecka Władysława Bełzy. Ta gorliwa i ufna recytacja polskiego patriotycznego utworu objawia siłę wyzwania, jakie dla tożsamości formującej się w szkole stanowi wdrażanie w symboliczne uniwersum obcej wspólnoty. Scena szkolnego popisu tworzy też charakterystyczną klamrę w dylogii Strójkowskiego. Głosy w ciemności otwiera scena radosnej uroczystości związanej z przystąpieniem chłopca do studiowania tory. Finał Echa ujawnia, w jakim stopniu polska szkoła uczestniczy, by sparafrazować sformułowanie Pierre'a Bourdieu, w wytwarzaniu małych Polaków i Polek, także z dzieci należących do innych narodowych grup. Problem akulturacji w specyficznym, lokalnym, galicyjskim szkolnym kontekście powraca u Strójkowskiego również w wątku nauczycieli Żydów, krzewicieli polskości. I siostra małego bohatera i ucząca chłopca pierwszych polskich liter nauczycielka szkoły powszechnej należą do znacznego w Galicji grona Żydów, którzy, jak mówi się o nich w Echu, uczą innych Żydów być Polakami. Do jakiego stopnia postać Aronka wyposażona została przez autora w rysy autobiograficzne, stało się dla nas jaśniejsze po ogłoszeniu przez Strójkowskiego autobiografii mówionej Ocalony na Wschodzie. Dziś możemy więc już uznać, że jego dylogia dopisuje taki biograficzny inicjał do dziejów, przywołuje tytuł szkicu Artura Sandauera, pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego. W XX wieku rozbudzona w galicyjskiej szkole fascynacja polszczyzną, pasja układania polskich rymowanek są dla chłopca ze Sztedlu wstępem do takiej roli. Recytacja polskich kanonicznych tekstów nabiera w związku z tym znaczenia aktu kulturowego przejścia swoistego polsko-żydowskiego rite de passage. W prozie dokumentu osobistego szczególnie interesujące wydają mi się teksty pochodzące z dwóch zbiorów. Tomu autobiografii nadesłanych na organizowane w latach 30. konkursy Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie i szkolne wspomnienia polskich pisarzy ogłoszone w końcu lat 50. w tomie Kredą na tablicy. W zbiorze autobiografii Iwo pojawia się sporo relacji autorów pochodzących, jak bohater Strójkowskiego, z rodzin ortodoksyjnych. I w tych narracjach powraca model szkolnej inicjacji jako radykalnego przekroczenia kulturowej granicy, wejścia w obcą, symboliczną przestrzeń, wyznaczaną przez religijne i językowe różnice. Podział Żydzi-Katolicy to podstawowa kategoryzacja uruchamiana przez autorów autobiografii przy wykreślaniu mapy świata społecznego, jego kluczowa granica, zasadnicza linia konfliktów grupowych. Daje ona o sobie znać przy wszelkich możliwych okazjach, a jej konsekwencją jest nie tylko segregacja na lekcji religii czy nieobecność dzieci żydowskich podczas nauki w sobotę, ale też wykluczenie z niektórych zabaw i rozrywek. Dla dzieci z rodzin ortodoksyjnych pobyt w polskiej szkole wiąże się z doświadczeniem lęku. Jest to zarówno lęk, by tak powiedzieć, przed cudzą różnicą, odmiennością innych, jak i lęk przed wymazaniem własnej różnicy, własnej odrębności. Cytuję. Czytałam powieść o męczeństwie pierwszych chrześcijan, która przejęła mnie zgrozą. Z bólem odpędziłam od siebie myśl, że ci męczennicy imponują mi. Bałam się sama siebie, wyznaje dziewczynka z hasyckiego domu z góry Kalwarii. Inna z kolei wspomina o popłochu, jaki ogarnął ją w pierwszym dniu pobytu w szkole, kiedy to, cytuję, chłopcy z wyższych klas chcieli sobie pożartować i puścili pogłoskę, że wychrzci się wszystkich pierwszoklasistów. Nie szłam już na piętro, uciekłam do domu. Opowiada. Różnica religijna jest też jedyną różnicą kulturową dostrzeganą i uznawaną przez dzieci z domów zasymilowanych, ale przez nie pojmowana jest pozytywnie, ma pozytywny tożsamościowy charakter. Dziewczynka z warszawskiej inteligenckiej rodziny, zasymilowanej, pisze, różnica tkwiła jedynie w formie modlitw czy obrządków, bo jak miałam widzieć różnicę gdzie indziej, kiedy zarówno jedni, jak i drudzy, jak i trzeci i czwarci jednakowo mieli nos, oczy, usta, ręce i nogi i mowę i wszyscy byli tak samo ludźmi. Znamienne, że splot lęku przed różnicą i lęku przed wymazywaniem różnicy, przed innością i przed zachwianiem przez inność własnej ugruntowanej i pewnej tożsamości znika na trzech polach. Przy opanowywaniu polszczyzny, przy lekturze polskiej literatury i przy studiowaniu polskiej historii. W ogóle wszystko, co związane z historią Polski, inspirowało mnie. Przejmowałam się martyrologią polskich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość, oświadcza ta sama dziewczynka, którą przeraziło własne współczucie dla męczeńskich chrześcijan. Inna pochodząca z ortodoksyjnego domu z dumą opisuje swe sukcesy na lekcjach polskiego. Frazy takie jak z polskiego nie miałem sobie równego w całym gimnazjum, ubóstwiałam polskich romantyków. To frazy, które pojawiają się bardzo często w tych autobiografiach. Motyw fascynacji i przywiązania do polszczyzny powraca w wielu tekstach. Pokochałem język polski bardziej od żydowskiego. Godzina polskiego była dla mnie najmilszym przedmiotem. Wyznają młodzi Żydzi w latach 30. Kompetencje lingwistyczne i kulturowe, znajomość polskiego języka, polskiej literatury, historii Polski stanowią nowoczesny kulturowy kapitał, do którego zdobycia pretendują. Język jest ze swej natury otwarty na nowych użytkowników. Aspirując do wejścia w krąg użytkowników polszczyzny, piszący mają świadomość, że stopień jej opanowania i sprawność posługiwania się w szkole językiem polskim jest narzędziem ustanawiania hierarchii, narzędziem selekcji, narzędziem wykluczenia. Cytuję. Bieda była tylko tym Żydom, którzy akcentowali wyrazy języka polskiego na wzór nuty Talmudu i pod ich adresem ciskane były dość nieprzyzwoite powiedzonka. Najwięcej też Żydów miało poprawki z języka polskiego i historii. odnotowuje chłopiec z Kresów. Inny wspomina egzaminy ze znajomości języka polskiego, bardzo szczególne, jakim poddawani byli w szkole żydowscy uczniowie. U Szymona Redlicha znajdujemy bardzo taką smakowitą anegdotę o skandalu w Brzeżanach związanym z pewnym nauczycielem języka polskiego, który zwykł był przyjmować łapówki od żydowskich uczniów niedostatecznie władających polszczyzną. Za te łapówki gwarantował im oczywiście wyższą ocenę. Autorzy autobiografii podają rejestry polskich lektur od Mickiewicza po Mniszkównę, zamieszczają komentarze na temat czytanych utworów, włączają wypisy z ulubionych polskich poetów. Co więcej, sami zamieszczają w swoich autobiografiach nierzadko próby literackie. Nawet w autobiografiach pisanych w jidysz pojawiają się informacje o takich debiutach w języku polskim. Wszystko, co pisałem, było przeważnie w języku polskim, zaznacza chłopiec z ubogiej rzemieślniczej rodziny z Warszawy, przyznający się nie bez satysfakcji do nadanego mu przez kolegów przezwiska Abram Poeta. Decydując się na spisanie w jidysz historii swego życia, dziewczynka z rodziny hasyckiej zastanawia się, dlaczego nie tworzyła dotąd w tym języku i dlaczego pisała po polsku. I wymienia pisane po polsku listy, dziennik, wiersze, nowele. Jako inny ważny element doświadczenia szkolnego rysuje się w perspektywie żydowskiej doświadczenie granic grupowych. Niekiedy zdają się być one reprodukowane bezrefleksyjnie, bezwiednie i by tak powiedzieć niewinnie w trakcie dziecięcych zabaw. Częste były bitwy, po jednej stronie Żydzi, po drugiej inni, notuje chłopiec z Drohobycza. Kiedy indziej jednak ich fundamentem jest oczywista świadomość odrębności, a one same konstytuują się głównie przez praktyki rozróżniania czy ekspresję stereotypów i uprzedzeń. Dziewczynka, która styka się w szkole z opowieściami o mordzie rytualnym, zauważa: chodzę do klasy z chrześcijankami i zaczynam odczuwać, że jestem Żydówką. W wielonarodowych klasach szkolnych na Kresach to są obserwacje powtarzające się w wielu wypowiedziach. Uczniowie różnych nacji i wyznań są razem, lecz osobno, połączeni i podzieleni. Sytuację tę komentuje jedna z autorek. Każdy lubi bardziej tych, którzy są do niego podobni, którzy myślą i żyją jak on sam. Żyd najlepiej lubi Żyda, Polak Polaka, Rusin Rusina. Granice międzygrupowe mają w żydowskich autobiografiach szczególne językowe wykładniki. Z jednej strony narracje te posługują się funkcjonującym w językach żydowskim kodem rozgraniczeń, ustanawiających rozdział między Żydami i nieżydami przez stosowanie dwóch paralelnych słowników. Nacechowany ciąg nazw takich jak Goj, Szyksa, Szajgec odnosi się do świata nieżydowskiego. Ten świat wskazuje, ten świat odgranicza. Z drugiej strony narracje te reprodukują szczególny typ cudzego słowa, określające Żydów potoczne, przezwiskowe etnonimy. Ich przytoczenia opatrywane bywają nierzadko rozbudowanym socjolingwistycznym komentarzem dotyczącym tonu, w jakim słowa są wypowiadane, czy też powszechności, akceptacji ich użycia. Język ujawnia granice, ale też hierarchię, niesymetryczność pozycji mówiących, koduje dominację i podległość. To Polakom wolno obrażać Żydów, zauważa jeden z piszących. Do doświadczenia granic dołącza się więc doświadczenie różnic statusowych. Dalej zaś doświadczenie konfrontacji grup, antagonizmu, konfliktu. Pozycja mniejszościowa odczuwana jest jako przymus poznawania kultury, to jest cytat z jednej z wypowiedzi, narodu większości. Od początku lat 30. piszący rejestrują rosnące napięcie w uczniowskich relacjach, zawężenie pola osobistych kontaktów z Polakami, przede wszystkim zaś kruchość polsko-żydowskich więzi zagrożonych nieustannie przez antysemityzm. Na teren szkoły przenikają coraz bardziej radykalne polityczne nastroje, wybuchają ostre spory i konflikty. W tej sytuacji nie dziwi, że rzadko wyrażana jest nadzieja, że zgodna współpraca w szkole nie jest wykluczona, że, cytuję, jest możliwe do osiągnięcia rozumienie się obu stron, że, cytat, można z czasem wytworzyć pewną skoordynowaną całość dobrego stosunku Żydów do katolików i vice versa. Najgroźniejszy, najbardziej dotkliwy jest konflikt o podłożu antysemickim. Autobiografie rejestrują objawy szkolnego antysemityzmu od niesprawiedliwości i szykan po jawną dyskryminację i fizyczną agresję. Antysemickie łatki przyczepiane przez niektórych profesorów, cytuję tutaj jedną z wypowiedzi, już podczas zdawania egzaminu wstępnego, inne przyczepione przez przyszłych współklasistów złożyły się na wytworzenie pesymistycznego obrazu życia szkolnego. Atmosfera narodowościowego konfliktu prowadzi do przymusowej separacji. To jest cytat zaczerpnięty z diagnoz, które autorzy sami wysuwają. Polscy i żydowscy uczniowie tworzą nie tylko zamknięte grupki towarzyskie, ale też odrębne kółka samokształceniowe. Nie mogą działać wspólnie w szkolnym samorządzie. Jeśli między Polakami i Żydami panuje zgoda, to jak charakteryzuje ją jeden z autorów, myślę, że to jest bardzo celna formuła, jest to zgoda bez solidarności. Mniej radykalnie różnice i granice doświadczane są zazwyczaj przez dzieci z rodzin spolonizowanych, zdarzają się tu przyjaźnie z katolikami, ale i im nie udaje się uniknąć epizodów, jak piszą, na tle rasowym, zderzenia z, cytat, potężnymi murami odgradzającymi wyznania i rasy, czy rasową nienawiścią. Cytowane tu sformułowania ujawniają obecność w przestrzeni międzywojennej szkoły dyskursu rasowego. Wprawdzie frazy języka rasowych rozróżnień używane są ze znakami autorskiego dystansu, jako przytaczane cudzysłowo, na przykład Aryjczycy w cudzysłowie pisane. Jednak pojawienie się ich sygnalizuje ekspansję i umacnianie się pozycji dyskursu rasowego jako jednego z kluczowych dyskursów separacyjnych. Jest uderzające, że w perspektywie żydowskiej szkoła międzywojenna rysuje się jako przestrzeń akulturacji, polonizacji i polsko-żydowskiej interakcji przy jednoczesnym utrzymywaniu się dystansu, izolacji, otwartym manifestowaniu niechęci, a niekiedy istnieniu ostrego konfliktu grup. Jedna z ocen bardzo takich przejmujących z tych autobiografii. Polska wychowała mnie na Polaka, a okrzykuje mnie Żydem. Ów splot interakcji i dystansu rodzi trudne, niepokojące doświadczenie ambiwalencji, które też poddawane jest analizom. Inaczej akcenty dotyczące więzi, dystansu, konfliktu układają się w szkolnych relacjach polskich. Ja wybiorę może dwie tylko, o których jeszcze parę zdań powiem. Bardzo interesująca jest relacja Ireny Krzywickiej. To jest jedna z najbardziej przenikliwych analiz takich działania mechanizmów separacyjnych w pensji dla dziewcząt, warszawskiej pensji dla dziewcząt, ale tu już szerzej o niej powiedzieć nie będę miała czasu. Wybiorę więc dwa teksty autorów, którzy wnoszą takie ciekawe wątki do tej opowieści. Bogdana Czeszki i, tak, proszę się nie dziwić, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, tego samego, który niesiony marcową falą opublikował antysemicką powieść Głupia sprawa. Tekst Czeszki jest pod wieloma względami świadectwem wyjątkowym. Oto po wędrówce po wielu warszawskich szkołach krnąbrny polski chłopiec trafia do eksperymentalnej placówki prowadzonej przy ulicy Waliców przez żydowskiego pedagoga Rudolfa Taubenschlaga. Powiem nawiasem, że był też interesującym poetą w antologii międzywojennej poezji polsko-żydowskiej. Wnowiliśmy jego tekst. Nauczycielami są tu Polacy i Żydzi, wśród uczniów jednak przeważają dzieci żydowskie. Synowie biuralistów, komiwojażerów, drobnych kupców. To, że uczęszczają do świeckiej polskiej szkoły, określa, pisze Czeszko, ich stosunek do tradycji żydowskiej. Wielu z tych żydowskich chłopców zostanie przyjaciółmi Czeszki i wprowadzi go w niepowtarzalny klimat dzielnicy północnej, w tajemniczy, wzbudzący podziw rozmachem i inwencją system przekleństw w języku jidysz. Tam są takie reprodukowane właśnie fragmenty. Zasadniczo Czeszko buduje optymistyczną opowieść integracjonistyczną, jednak nie pomija przejawów separacji. To znów jest separacja religijna, to znów jest konfrontacja religijna. W jego wspomnieniu w szkole przy ulicy Waliców nie ma jednak atmosfery konfliktu. Przeciwnie, jeśli pojawią się chłopcy skłonni wzniecać właśnie, przeżywają tu światopoglądową konwersję, bo zauważa autor nonsensowność i nędza rasistowskiej postawy, i on zauważa dyskurs rasistowski, ujawniała się błyskawicznie i trzeba było być obdarzonym głupotą nieprzejednaną, aby utrzymywać ją nadal. Podobnie charakteryzuje nastroje w gimnazjum imienia Reja Stanisław Ryszard Dobrowolski, który kreśli w swoich wspomnieniach wyjątkowo idylliczny obraz szkoły, gdzie uczęszczają katolicy, ewangelicy, kalwini, Żydzi, prawosławni, wszyscy żyjący, cytuję Dobrowolskiego, w najprzykładniejszej zgodzie, związani z zasadą dobrego koleżeństwa. Jak widać z porównań tych wspomnień międzywojennych polskich i żydowskich, w perspektywie żydowskiej jako czynniki dominujące w atmosferze szkoły międzywojennej rysują się narodowościowe napięcie, międzygrupowy konflikt, antysemicka dyskryminacja i opowieść żydowska układa się bardzo wyraźnie w taką opowieść o separacji postępującej. Natomiast w świadectwach polskich wszystkie te zjawiska negatywne pojawiają się z reguły jako przejściowe, skutecznie przezwyciężane i rugowane natychmiast na marginesy życia społecznego. Opowieść polska najwyraźniej zmierza ku modelowi takiej narracji integracjonistycznej, narracji koncyliacji. Podsumowując, można powiedzieć, że z polskich i żydowskich świadectw klasa szkolna wyłania się jako, można by orzec, modelowa strefa kontaktu, przestrzeń ambiwalencji, miejsce przekraczania międzygrupowych granic i umacniania międzygrupowych granic, zamazywania różnic i ich ujawniania. W perspektywie jednostkowej okazuje się obszarem, w którym Żydzi i Polacy są jednocześnie razem i osobno, połączeni i rozdzieleni. Dystansowi, izolacji towarzyszą jednak pewne przejścia czy synapsy, które wiążą kontaktujące się ze sobą świat. Dziękuję bardzo.
Czy są może jakieś pytania? Ja bym chciała dopytać w takim razie o tą relację dotyczącą pensji dla dziewcząt, bo to mnie zaciekawiło.
To jest bardzo interesująca relacja, w której Krzywicka opowiada o takich mocnych izolacjonistycznych tendencjach, które charakterystyczne były zarówno dla środowisk polskich, jak i żydowskich. Ona opisuje pensję Wareckiej, do której sama uczęszczała i wskazuje, że przyjaźń polsko-żydowskie między dziewczynkami polskimi i żydowskimi były rzeczywiście takim aktem bohaterskim. To był taki akt szczególnego przywiązania, dla którego trzeba było wiele poświęcić, przywiązania, o które trzeba było walczyć i które spotykało się z potępieniem obu stron. Szkoła, i to jest taki paradoks, na który Krzywicka wskazuje, szkoła miała bardzo tolerancyjną atmosferę, ale pomimo tej oficjalnej, prawda, dominującej tolerancji, podskórnie te izolacjonistyczne tendencje się mocno utrzymywały i zdaniem Krzywickiej one na równi utrzymywały się po polskiej, jak i po żydowskiej stronie. Nie mogę już obficie tutaj zacytować, ale ona bardzo interesująco, bardzo przenikliwie opisuje te mechanizmy właśnie separacyjne i też pokazuje te jednostkowe akty, prawda, które ustanawiają więzi w tej trudnej przestrzeni.
Ja może dodam coś takiego też, opowieść mojej mamy. Miasto niewielkie Lubartów, niedaleko Lublina. Moja mama chrześcijanka, to jest opowieść o takim progimnazjum, lata 20, powiedzmy, druga połowa lat 20. Mama miała gdzieś tam z 8-9 lat. Była oprócz chrześcijańskich dzieci, oczywiście były też i żydowskie dziewczynki w tej klasie. Moja mama była jedyna, która była zaprzyjaźniona z żydowskimi dziewczynkami, z którymi zresztą, zaczęliśmy o tym rozmawiać ileś lat później, to się okazało, że to były jedyne jej przyjaciółki z dzieciństwa, z którymi zawsze utrzymywała kontakt. A przyszło święto Pesach, mama była zaproszona jako jedyna też na seder. No i po kolacji sederowej dziewczynki żydowskie tę chrześcijańską przyjaciółkę odprowadzają do domu wesolutko, przez ten Lubartów sobie idą, śmieją się wesoło, fajnie, idzie ksiądz rektor, prawda, i mówi, a ty Irenka do mojej mamy, co ty tu robisz z tymi Żydówkami? Porozmawiamy w klasie. No i na parę dni później, prawda, na lekcji religii, to też taka historia, bo było fajnie w tej szkole, ale oczywiście na lekcji religii to te dziewczynki żydowskie były wypraszane, prawda, no bo to było trzymane bardzo, bardzo ostro, bardzo wyraźnie ten rozdział. Na tej lekcji religii ksiądz rektor cały wygawor taki walnął, jak to może być, żeby dziewczynka chrześcijańska w jakiekolwiek związki przyjaźni, w ogóle znajomości jakieś z Żydówkami wchodziła. To jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. No i ta malutka dziewczynka, ta moja mama wtedy stała z głową spuszczoną. Wreszcie ksiądz po paru minutach tego perorowania poczuł jak gdyby troszkę, że może za daleko pojechał i podszedł do niej i myśląc, że ona płacze, powiedział, no nie płacz, już nie płacz, podniósł jej głowę, mama się śmiała i powiedziała, proszę księdza, to są moje przyjaciółki. Efekt był taki, że moja babcia była wezwana na dywanik do dyrektora szkoły, żeby usłyszeć, prawda, że ona w niewłaściwy sposób swoje chrześcijańskie dziecko wychowuje. No moja babcia, akurat tak się złożyło, powiedzmy nie bardzo piśmienna chłopka, postawiła się i powiedziała, to jest jej sprawa i sprawa jej córki, jak ona będzie sobie kształtowała przyjaźnie swoje. Ja o tym się dowiedziałem nie od mamy, natomiast dowiedziałem się od tej przyjaciółki, jednej z tych właśnie dziewczynek. Mama jakoś nie pochwaliła się, powiedziała, oczywiście tak, tak, to miało miejsce. No miała wtedy jakieś tam 9 lat chyba czy coś. Tak to wyglądało.
Ja myślę, że ten model, który tutaj starałam się opisać, ten model granic, które mogą być przekraczane i granic, które tak naprawdę przekraczane być nie mogą, jest rzeczywiście bardzo trwały. Ta granica religijna, ważność tej granicy religijnej, utrzymywanie się, umacnianie. To jest wątek, który pojawia się w licznych świadectwach. Ja tutaj przytoczyłam obszerniej tę scenę z powieści Nowakowskiego, tę scenę odłączenia dzieci żydowskich od wspólnoty klasowej. To jest scena, która się pojawia w wielu relacjach o szkole międzywojennej. Właśnie myślę, że tutaj pan o podobnym mechanizmie w tej opowieści rodzinnej nam przypomniał. Bardzo interesujący jest komentarz do tego odłączania dzieci żydowskich podczas lekcji religii w mojej winnicy nieżyjącej, zmarłej niedawno pisarki hebrajskiej, ale też przekładającej samej swoje teksty na język polski, Miriam Akavi. Ona też opisuje ten moment jako taki moment wygnania, taki moment odrzucenia. Wszyscy pozostają z księdzem katechetą, a dziewczynki żydowskie są odesłane. No? I to, ten moment separacji podczas lekcji religii wielokrotnie powraca. To był ten rytuał, to doświadczenie, które potwierdzało trwałość granic.
Dziękuję bardzo. Chciałabym dopytać o ten dyskurs jednak tej kultury dominującej w szkole, czyli tej strony polskiej, bo wydaje się, że ten obraz jest taki niejednoznaczny, że z jednej strony mówimy tutaj o poczuciu zagrożenia i właśnie ten dyskurs rasistowski, rasowy i potrzeba wskazania tych zamazujących się różnic, a z drugiej strony podała pani przykład właśnie tego mówienia o tym, że jakby nie ma tego problemu, tego takiego retoryki koncyliacyjnej, że to współżycie jest takie proste, a problemy są przezwyciężane. Czy mogłaby pani jeszcze może to rozwinąć, skomentować dodatkowo?
Ja pokazywałam tą różną percepcję kontaktu polsko-żydowskiego przez stronę polską. Teksty, do których się odwołałam, to są teksty, które zostały pod koniec lat 50. ogłoszone. No i zapewne autorzy trochę tam idealizowali przeszłość, prawda, pokazując ją jako bardziej jasną niż ona w istocie była. Ale z drugiej strony też myślę, że ten dyskurs taki integracjonistyczny, koncyliacyjny, który się w tych polskich wspomnieniach ujawnia, to jest dyskurs, który wynika z tej różnicy doświadczenia, prawda? Jeżeli jest się w grupie, która jest grupą silniejszą, nie doświadcza się rozmaitych niewygód, więc to, co dla grupy słabszej, dla grupy podległej jest problemem, doświadczeniem traumatycznym, trudnym, dla tych, którzy są po drugiej stronie, nie rysuje się tak bardzo dramatycznie. Więc ta różnica widzenia tego doświadczenia, ona potwierdza znane nam wszystkim doskonale różnice w pamięci polsko-żydowskiej. To też jest taka różnica pamięci dotycząca pewnej przestrzeni, pewnego szczególnego doświadczenia, ale różnica pamięci. I ten konflikt pamiętania, on też wywołuje bardzo burzliwe dyskusje, ogłoszenie takiego wspomnienia o Drohobyczu, bo Drohobycz to jest bardzo ciekawe miejsce, nie tylko w związku właśnie z Szulcem, ale też z innymi autorami. Ogłoszenie takiego szkicu Drohobycz przez Henryka Grünberga, w którym on spisał wspomnienia jednego z uczniów gimnazjum właśnie drohobyckiego. Takie wspomnienia, w których pojawiały się wątki dotyczące bardzo ostrego konfliktu. Opublikowanie tego tekstu było burzę, spory wśród byłych uczniów gimnazjum. I nie wiadomo, czy byli bardzo skonfliktowani w latach 30., ale na pewno teraz się bardzo skonfliktowali, prawda? W związku z tym opowiadaniem. Strona polska utrzymywała, że relacje były o wiele lepsze, że nauczyciele nie byli tak antysemicko nastawieni, bo tam w tej relacji jest informacja o tym, że jakieś dziecko zostało uderzone i zabite przez kogoś, tak. Wokół tego wywiązała się gwałtowna taka dyskusja i jak mówię, nie wiemy, jak było w latach 30., ale na pewno teraz dwa obozy stanęły naprzeciwko siebie, każdy z własną racją i z własną pamięcią.
Y- Ja chciałam zapytać o to, czy pojawiają się takie relacje, które pojawiają się w czytanym przeze mnie teraz namiętnie małym przeglądzie, czyli nie wspomnieniach, tylko listach pisanych na, że tak powiem, na żywo. Czyli bez tego całego obciążenia, powiedzmy, Holokaustem i II wojną światową. Z jednej strony to są relacje, no, dzieci, które są, chodziły do Hederów i przenoszą się do polskich szkół i właściwie te relacje są jednobrzmiące. Polska szkoła i ziemia obiecana. Nie ma nic piękniejszego niż nareszcie nie brud, smród, ubóstwo i bijący Mełamet i koledzy, którzy podpalają mu pokój w ramach represji za zbicie. No to takie rzeczy były normalne. To kosz na głowę nauczyciela to w ogóle jest nic. To takie relacje są codziennością. I nareszcie to jest czysty budynek, mili koledzy, spokojni, nikt się nie bije, z kolegami można się dogadać, wszyscy są zdyscyplinowani, czyli raj na ziemi łącznie z tymi polskimi kolegami, mimo że nie zawsze się rozumie język. I drugie, w tym samym czasopiśmie relacje dzieci, które idą do polskich szkół, no już nie zawsze z Hederów, które mówią, że polskie dzieci są tragicznie rozpuszczone. Że one są rozpuszczone i z tym walczy Korczak, że nieprawda, że polskie dzieci są wszystkie rozpuszczone. Zresztą zwracam uwagę, że to jest polskie dzieci uważały, że wszystkie żydowskie dzieci są rozpuszczone. Czyli tam musiały być pewne różnice w zachowaniach, które powodowały, że obie strony postrzegały siebie jako niewychowane, rozpuszczone i roszczeniowe, tak byśmy w dzisiejszym języku powiedzieli. I ja usiłuję dociec, które różnice w zachowaniach polegały na tym, że te strony były tak postrzegane w ten sam sposób właściwie wzajemnie. I druga sprawa, czy pojawiają się w relacjach, bo tutaj właśnie pan mówił o matce, która szła na żydowskie święta do żydowskich koleżanek. I to było możliwe, natomiast nie było możliwe odwrotnie. Czy są relacje, że dzieci chciały się zaprzyjaźnić i nie było takich sztywnych barier, natomiast rodzice mówili absolutnie nie, ponieważ jeżeli pójdziesz do swojego chrześcijańskiego kolegi, to tam jest niekoszernie i nie wolno ci przestąpić progu tego domu ani przyjmować poczęstunku, bo ja we wspomnieniach czasami to znajdowałam, ale stosunkowo rzadko. I czy to się pojawia w szkołach?
Kiedy próbuję sobie przypomnieć takie motywy przeniesienia się ze szkoły żydowskiej do polskiej w tych relacjach, które czytałam, to przyznam szczerze, nie odnajduję tego wątku przestąpienia bram przybytku oświaty wyższej, prawda, cywilizacji, kultury wysokiej. Nie odnajduję tego wątku, który by tak hierarchizował bardzo te tradycyjne szkoły żydowskie i publiczne szkoły polskie. Natomiast jeśli by pomyśleć o tych kontaktach dzieci żydowskich z polskimi i o takiej obecności stałej dzieci żydowskich w domach polskich, to polecam lekturę bardzo interesującej opowieści. To jest opowieść beletryzowana, ale spisana właśnie z takiej ustnej narracji, z ustnej relacji autentycznej, trochę tak jak ta pana opowieść. Ona nawet została sfilmowana, o ile ja sobie przypominam. To jest opowieść Waldemara Siemińskiego zatytułowana Kobieta z prowincji. Rzecz się dzieje w Kazimierzu nad Wisłą. Bohaterką jest Polka, która ma ukochaną koleżankę Żydówkę i one od siebie nie wychodzą. Ta Żydówka przychodzi do domu polskiego, zjada wszystko, co niekoszerne. Nawet matka tej dziewczynki Polka odsyła ją, żeby przypadkiem tych niekoszernych, smacznych rzeczy nie jadła. Jednak siejwa się nie daje, prawda, odpędzić. I z wielką ucieką spożywa to wszystko, co spożywają Polacy. Ta opowieść Kobieta z prowincji Siemińskiego jest bardzo interesująca, bo tam jest też rozbudowany bardzo wątek szkolny.
Tam dzieci polskie i żydowskie się uczą razem. Polska bohaterka nabywa takiej elementarnej znajomości jidysz. Chodzi na wszystkie uroczystości, na wszystkie święta z dziećmi żydowskimi, ale też ten dom polski, jej dom polski jest domem otwartym i tam nieustannie przebywają jakieś żydowskie sąsiadki, ponieważ to jest rodzina wielodzietna, to żydowskie akuszerki tam przychodzą, jej matka wierzy tylko sąsiadce, żydówce, akuszerce, prawda? Ta siejwa nieustannie rezyduje u nich i wyjada wszystkie skwarki, prawda? Także to jest taki opis tego przełamywania barier. No ten Srulek z Kazimierza tutaj się pojawi, ten Kazimierz u Siemińskiego jako taka przestrzeń bardzo, bardzo wyjątkowa w kobiecie z prowincji. Też się pojawia.
Czy jeszcze jakieś pytania albo komentarze? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy pani profesor.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy
wszystkim
państwu i zapraszamy na kolejny wykład z cyklu. 31 marca wykład Renaty Piątkowskiej, artyści Żydzi w Polsce między marzeniem a rzeczywistością.